Kochani, słowo, które dzisiaj będziemy czytali, jest zapisane w liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Jest to pierwszy list, trzeci rozdział, 1285 strona, 1285. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Czytamy słowo Boże w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkie uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim ciekawym fragmentem, który mówi, jak mamy się przygotować do służby, a że nasz Kościół stoi u progu takiego wielkiego rozwoju. Amen? Amen? Stoi u progu wielkiego rozwoju, więc potrzebujemy pracowników, potrzebujemy usługujących, potrzebujemy tych, którzy będą powołani przez Boga, Ducha Świętego, namaszczeni, użyci na Jego chwałę. Więc pierwsze, co trzeba, o czym trzeba powiedzieć, uporządkować wszystko, prawda? Więc tu jest powiedziane tak, biskup zaś ma być nienaganny. Po pierwsze, kochani, to słowo biskup w Piśmie Świętym w ogóle nie występuje. To, żebyśmy dobrze wiedzieli. Tak zostało tu przetłumaczone, ale w oryginale takie słowo nigdzie w Biblii nie jest użyte. Nie ma słowa biskup w całym Piśmie Świętym. Jest użyte słowo episkopes. W tym miejscu, gdzie jest przetłumaczone biskup, jest w oryginale słowo episkop, inaczej mówiąc. Episkop. I ukraiński kościół używa właśnie tej nazwy, a nie nazwy biskup. Prawda, bracie? Sasza, brat, pastor potwierdza, rzeczywiście tak jest. U nas się używa słowa biskup i ono wprowadza wiele zamieszania. Słowo pastor też na pierwszy rzut oka jako słowo pastor dokładnie nie jest użyte. Jest użyte słowo poimenas. Poimenas, dokładnie przetłumaczone na łaciński język, to jest pastor. Dokładnie. Czyli występuje w Piśmie Świętym, tylko w łacińskim tłumaczeniu. Więc to słowo występuje w rzeczywistości w Piśmie Świętym. Natomiast wiele słów, które się używa w powszechnym języku, jest ono dla nas niby znane, na przykład słowo ksiądz. Nie ma w Piśmie Świętym i nawet w tłumaczeniu z greckiego na łaciński nie występuje takie słowo. Zostają słowa pewne dodane, ale w służbie nie najważniejsze są słowa, najważniejsze jest działanie Ducha Świętego, prawda? Dlatego my nie mówimy o słowach i chcielibyśmy przyzwyczaić się do tego, że słowa nazewnictwa ludzi usługujących w Kościele w ogóle nie są ważne. One w ogóle nie są ważne. Ważne jest to, abyśmy my mieli odpowiednie cechy do służby. I my bardzo często lubimy, jak nas ludzie w jakiś sposób nazywają, prawda? Ludzie się przyzwyczajają do pewnych nazw. Jeśli na przykład posłyszymy na ulicy słowo panie ministrze, to już ogląda się z 10 osób co najmniej, prawda? Ale jak się krzyknie słowo pastuchu, to się nikt nie ogląda, prawda? Przyzwyczajamy się do słów. A to są funkcje. Minister to jest funkcja i pastuch to jest funkcja. A że ludzie, którzy są pastuchami, nie chcą być tak nazywani, więc wymyślono kierownik stada, prawda? Kierownik stada. I ja pamiętam, jak jeszcze do średniej szkoły chyba chodziłem, to wtedy właśnie wymyślono tą nazwę, bo powiedziano, nie będziemy tak pastuchów obrażać. Więc wymyślili, nie wolno mówić na nich pastuch, tylko kierownik stada. Jak dziś to pamiętam, nawet w gazetach o tym pisali. Ale kochani, my mamy się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi i jeszcze nie okazało się, kim będziemy, prawda? Ale chwała Pańska zstąpi i wypełni nas i będziemy wielce błogosławieni przez Pana. A ponieważ Bóg chce cały świat przygarnąć do siebie i chce, aby cały świat był zbawiony, dlatego też robimy wszystko, żeby ludzie nie trafili do piekła. Amen? Żeby nie trafili do piekła. Bo piekło, to wiecie, ja niedawno, w zasadzie często sobie to próbuję uświadomić i to aż trudno sobie uświadomić. Pomyślmy sobie, jezioro ogniste, które nigdy nie ma końca. I jest straszna męka i człowiek zostaje tam wrzucony i ja sobie zawsze myślę, ale może po milionie, po 10 miliona, może po miliardzie lat Bóg coś zmieni w tej sytuacji. Czytaliście gdzieś w Piśmie Świętym, że Bóg zmieni tą sytuację? Wyczytał ktoś? Czytacie Biblię? Wyczytaliście gdzieś to? Ja też nie wyczytałem. Dużo razy już Biblię przeczytałem. Nie znalazłem. Może się znajdzie coś. Bo tak sobie myślę. Miliard lat? Cały czas w mękach? A może nie miliard? Może jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Nie mieści mi się to w głowie, wiecie? I my chcemy zrobić wszystko, żeby ludzie tam nie trafili. Najlepiej, żeby tam trafił diabeł i wszyscy jego poplecznicy. Wszyscy ci, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Ci wszyscy aniołowie, którzy za nim poszli. Najlepiej niech się oni tam męczą. Po co ludzie się tam mają męczyć? Dlatego chcemy namówić ludzi, żeby opowiedzieli się po stronie Boga. I to jest nasza służba. W jaki sposób to robimy? Przede wszystkim kierując wszystkich ludzi, którzy już przyjęli Jezusa Chrystusa, w odpowiednią stronę, aby dbali o swoje własne życie i dbali o życie tych, którzy są poruczeni ich opiece. Kto jest poruczony czyjej opiece? I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Episkop, czyli tak jak u nas jest tutaj przetłumaczone biskup, jaki ma być? Ma być tak. Nienaganny, ma być mężem jednej żony i tu widzicie, że biskup nie pasuje, bo biskupi się nie żenią. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że ten doglądający, ten episkopoj, to jest ten człowiek, który jest mężem jednej żony. Jedną ma żonę, tylko jedną. Ma być trzeźwy w myśleniu, w zachowaniu, ma być trzeźwo myślący. Ma być umiarkowany. Nie taki, to tu, to tam, to tu, to tam. Dobry, niedobry. Ty jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie. I człowiek się załama, on mówi, a nie, no coś jednak będzie. Ty słuchaj, coś będzie, ale on już przyjął to, że nic z niego nie będzie. Więc to musi być człowiek umiarkowany. Taki, który w odpowiedni sposób podaje rzeczy, nawet niedobre podasz na talerzu, ale dobrze przyozdobisz, dobry zapach zrobisz, napryskasz tam, teraz w aerozolu zapachy są i tak napryskasz taki zapach na przykład wędzonej szynki tam napryskasz. Tak. I człowiek widzi, że to nie jest szynka, ale tak pachnie szynką, że w końcu spróbuje. No. Nie będzie to szynka, ale jakoś zje, bo zapach dobry. A więc umiarkowany, podaje w odpowiedni sposób rzeczy, które są nawet niemiłe. Dalej przyzwoity. Przyzwoity człowiek. Gościnny. Musi być dobrym nauczycielem. Nie może być oddający się pijaństwu. Niezadzierzysty. Coś powiesz, a on się od razu zapalił. Wiecie, ja przypominam sobie świadectwo pewnego brata, który jechał drogą samochodem i ktoś mu zajechał drogę. On mi opowiadał. Wyskoczył z samochodu, otworzył bagażnik, wyciągnął bejsbola i poszedł pouczyć kierowcę, jak ma jeździć. Do dzisiaj mi się to przypomina, wiecie, i śmiać mi się chce. Naprawdę tak. Sam mi opowiadał. A więc niezadzierzysty. Łagodny. Człowiek łagodny. Dalej nieswarliwy. Taki, który o wszystko się zawsze kłóci. Nic mu nie pasuje. Zawsze w poprzek staje. Niechciwy na grosz. Wiecie, ja na grosz to nie jestem chciwy. Ale na więcej groszy. No, kochani. Także to jakby trzeba przeanalizować. Nie można być chciwym na pieniądze i służyć Bogu. Chciwy na grosz to musi być ewentualnie zwykły członek zboru. To, ale ci, którzy do pracy się szykują, do służby dla Pana, nie mogą być tacy, wiecie, zacięci na pieniądze. Więcej, więcej i więcej. Ci, wiecie, którzy w służbie są i naprawdę oddani są Panu, to chcą więcej, 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 więcej i ciągle dają i rozdają i ciągle mają mało i jeszcze chcą więcej i znowu jak dostaną, to znowu rozdają. U ciebie grosz się nie utrzyma, no nie utrzyma się. Wiecie, to są tacy ludzie, którzy zawsze się podzielą, którzy zawsze widzą naprawdę wielką potrzebę. W stosunku do dzieci, trzymający swoje dzieci posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Zarządzający dobrze swoim domem. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Zobaczmy, jest wyraźnie podkreślone, nie może być świeżo nawrócony, dopiero co przyszedł, dopiero co poznał Pana. Można by było powiedzieć, ale tacy ludzie najlepiej się nadają, bo oni są, mają dużo werwy od razu na początku, oni naprawdę rozkochani są w Panu, więc oni mogliby to pociągnąć tak do przodu, prawda? Ale Słowo Boże wyjaśnia, dlaczego nie. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, gdyż mógłby, to nie znaczy, że za każdym razem tak jest, ale w większości przypadków tak jest. Mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Ja znam taki przykład. Wydarzyło to się w kościele, w zborze w Szczytnie, w Polsce u nas. Przyszedł do zboru pewien młody człowiek, nawrócił się, przyjął Jezusa Chrystusa, a że pracowników w zborze było mało, więc no pozwolono mu, żeby tak aktywnie zajął się różnymi akcjami w zborze. Na początek zajął się młodzieżą i bardzo dobrze to robił. Wiecie, no tak był zaangażowany, był taki śmiały w działaniu i taki, wiecie, odważny i na ulicach stawał, głosił słowo, ewangelizował, wszystko wyglądało pięknie, wiecie, do pewnego czasu. Po niedługim czasie wszystko się rozegrało w ciągu roku, zaczął głosić pewne rzeczy, które nie mają żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Nie pasowało to. Nie zgadzało się. Starsi bracia zwracali mu uwagę, a on dobrze, porozmawiamy, kiedyś porozmawiamy o tym, dobrze, spotkamy się, bo muszę lecieć, tam mamy na głównym placu miasta, mamy tam akurat już umówione i z władzami miasta uzgodnione, ochronę nawet dadzą policyjną, będziemy tam głosić słowo, więc i tak bieg cały czas, śpieszył się, bardzo się śpieszył, coraz bardziej jakieś takie, wiecie, niedobre rzeczy się ujawniały, a on zwiastował cały czas, nie było kiedy porozmawiać. I w pewnym momencie bracia starsi ze zboru powiedzieli tak: bracie, musimy z tobą porozmawiać. No dobrze, no to spotkajmy się. Ale jak się spotkali, to już nie przyjął żadnej uwagi. Absolutnie żadnej. A później wiecie, co się stało? A później całkowicie odszedł od zboru. Zaczął pić, zaczął się źle zachowywać, w końcu znalazł się w więzieniu. Moglibyśmy powiedzieć, a czemu tak? A dlatego, że Pismo Święte tak pisze. Tak wyraźnie jest napisane. Wyraźnie jest napisane. Bo człowiek, który jest początkujący, musi podlegać przez jakiś czas innym, którzy będą go nauczać, którzy będą go wprowadzać, którzy będą dla niego autorytetem. Jeśli bez autorytetu, to nic z tego nie wyjdzie. Moglibyśmy powiedzieć, ale przecież Duchowi Świętemu jest poddany. A no właśnie, czy jest poddany? Po to, żebyśmy nauczyli poddawać się Duchowi Świętemu i żebyśmy nadawali się do służby, musimy być pod jakimś nadzorem. I ten nadzór i ta opieka to Słowo Boże określa jako episkopoj, jako diakonoj, czyli diakoni, i jako starsi zboru. I Słowo Boże wyraźnie ustanawia działanie i rozwój pracy w Kościele. Bóg bardzo wyraźnie mówi, chcę, abyście wy wszyscy zwiastowali. Ale jak wszyscy zwiastują Słowo Boże, to Kościół się rozwija i chwała Pańska przychodzi. Amen? Tak to się dzieje. I teraz, kiedy ludzie się nawracają i kiedy są ludzie głoszący Słowo Boże, apostoł Paweł wtedy wszystko zaczyna porządkować. W Tytusa, pierwszym rozdziale od 5 wersetu jest powiedziane tak. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Co zostało do zrobienia? Ustanowił po miastach starszych presbiteros, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności, dlatego że episkop jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Głowa nie wytrzymuje. To ile tych cech ma mieć ktoś, kto pracuje w Kościele? No ile tych cech? No czy człowiek może w ogóle, czy to jest możliwe, żeby miał tyle cech w sobie? No czy to jest możliwe? Kaziu, możliwe? No, Kaziu zgadza się, że jest to możliwe. Ale powiem wam tak, ale muszą być nauczyciele i trenerzy, wiecie, te, jak to się teraz mówi, trener? Coach musi być, tak, który by ćwiczył ciebie. Ćwiczył, po prostu ćwiczył. Ktoś jego wyćwiczył, Ktoś jego nauczał, przez jakieś trudności Boże przeszedł, przez jakieś Boże ognie przeszedł i teraz jest wyćwiczony, żeby ciebie wyćwiczyć. Dlatego pamiętajmy, jeśli sługa, który jest powołany przez Boga, mówię o kolejności, tu czytaliśmy o tym, to jest sługa, który już został powołany przez Boga, napełniony Duchem Świętym, napełniony darami Ducha Świętego, więc chyba niczego już nie potrzebuje, prawda? Potrzebuje Bożej szkoły i ćwiczenia przez ludzi, którzy zostali wcześniej wyćwiczeni. Tak się Bogu podobało, że ktoś, kto nadaje się do służby, ktoś, kto został przez Boga powołany i wyposażony, musi być ćwiczony przez ludzi. Przez ludzi musi być wyćwiczony. I kiedy się nauczy pokory, uniżenia i poddania się całkowitego, dopiero będzie się nadawał do konkretnej służby. Wiecie, bo Słowo Boże mówi tak, że jeśli nie potrafisz kochać brata, którego widzisz, to jest niemożliwe, żebyś kochał Boga, którego nie widzisz. Tak jest napisane? Dokładnie tak jest napisane. Więc żeby być wyćwiczonym i naprawdę być posłusznym i poddanym Duchowi Świętemu, to jeżeli nie poddasz się człowiekowi w taki sposób, to jest rzeczą niemożliwą, byś się poddał w taki sposób Duchowi Świętemu. Duch Święty będzie cię ćwiczył, Duch Święty będzie cię trenował do czasu, aż ci pośle trenera ziemskiego i któremu powie dokładnie, w czym ma ciebie ćwiczyć, zostaniesz wyćwiczony i wtedy samodzielnie możesz służyć. Samodzielnie możesz iść. Samodzielnie możesz działać. Bo zawsze, kiedy człowiek ma swoje ja w sobie i je pielęgnuje w swoim życiu, przyniesie to szkodę dla Bożego Królestwa. Na przykład, człowiek, który przyzwyczajony był w życiu, żeby kraść, został od tego uwolniony przez Pana, przychodzi do kościoła, mówi, jestem wolny, byłem złodziejem, już jestem wolny. No to bracie kochany, powierzamy ci kasę zborową i prowadź tą kasę. Czego się śmiejecie? Został uwolniony. Został uwolniony. A wiecie, jak to się kończy? Że powraca z powrotem i tak przez takie dziurki może patrzeć na was. Za kraty idzie. Ale ten sam człowiek może robić tą pracę, jeżeli będzie pod nadzorem. Może robić tą pracę, jeżeli będzie dwóch albo trzech. Może wykonywać i będzie wszystko w porządku. Ale my musimy człowieka nauczyć najpierw. Jest wolny. Teraz trzeba go nauczyć. I jak Bóg człowieka nauczy, to nawet jeśli był złodziejem, a przyjdzie sytuacja w jego życiu, że nawet na chleb nie ma, to nie weźmie pieniędzy. Rozumiemy? Tu jest sprawa ćwiczenia przez Boga. I dlatego potrzebujemy, ażeby na czele Kościoła stawali ludzie wyćwiczeni. Bardzo dokładnie wyćwiczeni. Jest tu powiedziane w tym rozdziale, który czytaliśmy w 10 wersecie, niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Widzimy? Jesteś powołany do służby. Teraz musisz być wyćwiczony. Wyćwiczony. Do tego wszystkiego, co jeszcze jest wymagane, powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. A więc musi mieć też dobrą opinię na zewnątrz. My nieraz mówimy, a co to ważne, co tam ludzie ze świata na temat naszych braci i sióstr mówią? No nieważne. Oczywiście nieważne. Ale jeśli bierzesz go do służby, to zwróć uwagę, co mówią. Jeśli bierzesz do służby i on się do tej służby ma nadawać, to posłuchaj, co o nim mówią. Dlatego, że z tym również musisz się zmierzyć. Bo jeśli ten człowiek stanie jako reprezentant Kościoła Bożego wśród ludzi na zewnątrz, to ciekawe, co ludzie powiedzą. Wiecie, ja ostatnio miałem takie wydarzenie. Idę sobie ścieżką do sklepu. Dochodzę już blisko sklepu, patrzę, portfel leży. Duży, ładny, skórzany portfel. Rozglądam się, nikogo nigdzie nie ma. No to jest za portfel w kieszeń, nie? Podniosłem ten portfel, otwieram. Wszystkie dokumenty, sześciuteńkie dokumenty, i prawo jazdy, i dowód osobisty, karty kredytowe chyba z 5 różnych, wiecie. Otwieram, pełno pieniędzy. No ale komu to oddać? Jak to w ogóle zrobić? Co z tym zrobić, nie? No to jest kłopot w zasadzie. No co mam z tym zrobić? Przychodzę do sklepu i pytam się panią, czy takiego i takiego pana znają? A ta pani mówi, a wiem, to on towar przed chwilą przywoził do sklepu. No dobra, dzwonią po człowieka, żeby się dowiedzieć, co, no a jeden z tych, którzy przyszli do sklepu ludzi, mówi, panie, no to weź pan sobie od razu 10%. Ja mówię, panie, no coś pan, jakie 10%? Ja mówię, człowiek zgubił, ja będę 10%. A jakaś pani się odzywa, o panie, ten pan to nie weźmie. To jest świadectwo ludzi z zewnątrz. Człowiek odzyskał, ja o swoje 10% się nie upominałem. Dostałem ładne, dobre ciasto, bo on przywoził ciasto do sklepu. A te wszystkie pieniądze jego to były służbowe. Nawet nie wiem, ile ich tam było. Wiecie, powiem tak. My mamy cieszyć się dobrą opinią na zewnątrz, prawda? Dobrą opinią. Zanim to zdarzenie z tym portfelem było, już ta pani w głowie to miała. Ten to na pewno nie weźmie. Wiecie, my mamy się nauczyć żyć wśród ludzi na zewnątrz, aby być dobrym świadectwem o Chrystusie. Żeby być dobrym świadectwem uprzejmości, szczerości, odpowiedzialności. My mamy po prostu być światłem dla ludzi. Przykładem do naśladowania. Ja powiem tak, to wszystko bierze się z Ducha Świętego. To wszystko bierze się od Boga. Ale gdybym był młodszy, gdybym był chłopakiem, który jeszcze chodzi gdzieś tam do podstawówki, nie wiem, jak bym zrobił. Nie umiem tego powiedzieć, bo nie było takiego zdarzenia. Ale przez lata ktoś mnie ćwiczył. Jakiś trener mnie doglądał. Ktoś mnie pilnował. Ktoś patrzył, jak postępuję, jak myślę, jak się zachowuję, żeby później nadawać się do tego, by innych pouczać. Słowo Boże w 1 Piotra, 5 rozdziale od 1 wersetu do 5 mówi tak. Starszych, i tu jest użyte słowo prezbiterów, starszych więc wśród was napominam, jako również prezbiter i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodem Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi książęm pasterzy, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi. Bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Widzimy, jak Słowo Boże uczy nas? Jeżeli szykujesz się do służby, to pierwsze, czego masz się nauczyć, to poddania. Musisz być poddany. Po prostu poddany. Bo Bóg ustanowił pewne zasady funkcjonowania swojego Kościoła. Bóg ustanowił pewne formy działania. To Bóg ustanowił, amen? Więc jeśli nie wejdziemy w te konkretne ślady, które zostały zostawione nam przez Jezusa Chrystusa, który chociaż był Bogiem, nie upierał się zakłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ja to wygłosiłem? To jest Słowo Boże, Filipian. Dokładnie tak jest napisane. I zostawił nam ślady. I teraz, kiedy apostołowie z nim byli i z nim chodzili, on ich ćwiczył, trenował, to był coach, tak? To był ich trener. On ich ćwiczył przez ten czas, który zostali oddani w jego ręce. Ćwiczył, ćwiczył, ćwiczył. Panie, jeśli chcesz, zaraz sprowadzimy ogień i zniszczymy ich. Synowie Zebedeusza powiedzieli. A Jezus Chrystus powie, dobra chłopaki, sprowadzajcie, tylko czekajcie, ja wyjdę, żebym nie dosięgnął ten ogień. Wiemy, że nie tak, prawda? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Chcę się dodać, na pewno nie Ducha Świętego. To jest ćwiczenie. To jest konkretne przygotowanie do służby. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli się nie szykujesz do konkretnej służby, to Słowo Boże mówi, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, pokornym łaskę daje. Ale wy wszyscy pozostali, którzy w konkretną służbę nie wchodzicie, nauczcie się być uległymi jedni przed drugimi. Jeden drugiego macie ćwiczyć. Jeden drugiego macie nauczać. Jeden drugiego macie trenować. Po prostu patrzcie, jak postępujecie. Patrzcie, jak postępujecie. Aby nie było w kimś z was czasem złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. Po to się ćwiczymy, żeby nasze serce nie zgnuśniało, żeby nasze serce nie stało się wątpiące. Ale mamy jak to robić? Słowo Boże też bardzo wyraźnie o tym mówi, jak mamy to robić. W Tymoteusza, pierwszym Tymoteusza, 5 rozdziale, 1 i 2 wersecie jest powiedziane tak. Człowieka starszego, i tu też jest użyte słowo prezbitera, bo wiecie, tak i w naszym języku się mówi, nie? Starszy to jest starszy wiekiem, prawda? Ale starszy zboru na przykład niekoniecznie jest wiekiem starszy, prawda? Ale doświadczeniem na pewno. Więc zobaczmy, że to jest podobnie, czyli tego prezbitera wiekiem starszego nie strofuj surowo, lecz zwracaj się do niego jak do własnego ojca. Młodszych traktuj jak braci. Starsze, i tu też prezbiterów jest określenie, kobiety, niech będą dla ciebie jak rodzona matka. Młode jak własne siostry, do których odnosisz się z nienaganną czystością. Jeśli zwracasz uwagę siostrze, szczególnie młodszej wiekiem, to nie obejmujesz jej, nie całujesz, nie mówisz, że coś nie tak zrobiła, prawda? Absolutna czystość. Nie ma żadnych podtekstów. Absolutna duchowa czystość i cielesna czystość. Przestrzegasz tego. Widzimy? Wszystko jest podkreślone wyraźnie w Słowie Bożym. Wszystko jest podkreślone. Ani z gębą nie wyskakujesz do kogoś, ani nie starasz się być taki cukierkowaty, słodziutki. Bo albo w jedną stronę pójdziesz w niewłaściwą, albo w drugą niewłaściwą pójdziesz. I wszystko szatan wykorzysta. A żeby tylko zwieść, o ile tylko można, i wybranych. Żeby zwieść też i wybranych. Dlatego musimy bacznie zwrócić uwagę na to, co czynimy, jak się zachowujemy. Jeżeli patrzysz na jakąś siostrę ze zboru i patrzysz, i patrzysz, i patrzysz, i patrzysz, i patrzysz, i patrzysz, to odwróć swój wzrok. Bo po co tak patrzysz? Proste, prawda? Może być piękna i chwała Bogu, że jest piękna, bo Bóg to jej dał, ale podziwiać piękno możesz na swojej żonie najlepiej albo na swojej dziewczynie, a inne kobiety zostaw w spokoju. Po prostu musisz panować nad sobą. Każdy mężczyzna jest podatny na piękno kobiet. I nikt amen nie powiedział. A to jest prawda. Ale my mamy panować nad wszystkim tym. Jeśli masz się nadawać na sługę, żeby być nawet sam na sam czasami z siostrą, żeby z nią rozmawiać, to musisz być człowiekiem wyćwiczonym. Wyćwiczony do takiej służby, odpowiednio się zachowujący, któremu nawet do głowy nie przyjdą rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym. Nawet na myśl mu nie przyjdą. Dlaczego? Bo jest wyćwiczony. Czy koniowi przyszło kiedyś do głowy, że będzie musiał jakiegoś jeźdźca na sobie nosić? Wiecie, jak konie się ujeżdża? A, ja dokładnie wiem. Nigdy nie ujeżdżałem. Ale widziałem, jak ujeżdżają. Musi być nauczony tego. Musi być nauczony, wyćwiczony, odpowiednio przygotowany. Jeśli masz się nadawać do służby dla Pana, musisz pozwolić włożyć sobie uzdę, a Pan będzie trzymał zalejce i nie pozwoli ci pójść tam, gdzie nie możesz pójść. Zatrzyma ciebie. Ale jeśli nie pozwolisz sobie włożyć uzdy, to pójdziesz, gdzie chcesz. I nie będziesz nawet słuchać Pana. Jakich to wspaniałych sług Bożych w życiu swoim spotkałem. Dwóch młodych chłopaków, naprawdę oddanych Panu, pojechało do Upsali i tam w szkole biblijnej, wiecie, no naprawdę na wysokim poziomie, zostali wyćwiczeni, zostali wyuczeni na naprawdę kaznodziejów Bożych. Przyjechali do Polski, jeden powiedział, ja będę pracował dla Pana, drugi powiedział, też będę pracował dla Pana. Pamiętam ich, spotkałem. I się wzięli naprawdę za swoje miasto, małym miasteczku mieszkali, wzięli się naprawdę za swoje miasto, zaczęli głosić wszędzie, po ulicach chodzić. Wiecie, jak oni werwę mieli? I wyćwiczeni zostali i wszystko. Ale chyba nie do końca. Bo zaczęli zwiastować słowo wszędzie, 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 a później poczuli takie wielkie powołanie, żeby nawracać prostytutki. Wiecie, czemu się śmieję? Jedna zaszła w ciążę i druga zaszła w ciążę. Owoce są. Z Z jednym już nie miałem możliwości porozmawiać, z drugim jeszcze rozmawiałem, ale nie dało się już nic wyklarować. Całkowicie odeszli. Zdawałoby się, ludzie już przygotowani. Przygotowani, ale nie wyćwiczeni. I dlatego, kochani, musimy się uczyć przed Bogiem odpowiedniego postępowania. Bo możesz dać człowiekowi piłę motorową do ręki. Dajcie mi piłę motorową do ręki. Nigdy nie trzymałem w rękę. I powiedzcie, żebym ścinał las. Pójdę, będę ścinał. A wiecie, co z tego wyjdzie? Trudne do przewidzenia. Naprawdę trudne do przewidzenia, bo i siły mam trochę. No i wiecie, chęci mam trochę. Także rzeczy mogą wyjść naprawdę niesamowite. Ale pewnie las by wyglądał jak po huraganie. Trzeba wyćwiczyć człowieka. Nawet jeśli ma chęci i siłę, musisz go wyćwiczyć. Ma dary Ducha Świętego. Ma powołanie, ale musisz go wyćwiczyć, żeby się nadawał wszędzie być w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen? Dokładnie tak jest. Musimy być wyćwiczeni. Ale też, jeżeli ktoś odpowiednio się zachowuje i odpowiednio pracuje, też wobec niego się trzeba odpowiednio zachowywać też. W 1 Tymoteusza, 5 rozdziale, od 17 do 21 wersetu jest powiedziane tak. Starszym, chodzi o starszych zboru, pracowników, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać, co? Podwójną cześć. Czyli nie mówić im cześć, tylko cześć, cześć. Tak. Pamiętajcie. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Ja przypominam sobie na braterskim kiedyś, na takim spotkaniu dla pastorów, żeśmy się spotkali i jeden z braci czytał to, bo napisane jest młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Drugi się odzywa, ale braci, ja nie jestem wół! Że masz mi pysk zawiązywać. Tak mi się przypomniało, dla refleksji to powiedziałem. Oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. I teraz dalej. Przeciwko starszemu, pracownikowi zboru inaczej mówiąc, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Chyba, że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Są pewne zasady. Nie może tak być, że ktoś przychodzi i do pastora na starszego mówi, nie mając świadków. Ja takich rzeczy w ogóle nie przyjmę. Muszą być świadkowie. Dlaczego? Dlatego, że można przewidzieć sytuację, w której ty chcesz zająć jego miejsce. I będziesz wszystko wymyślać, żeby on z tego miejsca zszedł, a ty, żebyś wszedł na jego miejsce. Może być tak? Może być. Ja nie mówię, że musi. Ja nie mówię, że zawsze tak jest. Ale są naprawdę okoliczności, w których czasami świadków nie ma, a wydarzyło się coś naprawdę złego w postępowaniu starszego i wtedy trzeba świadectwo Ducha Świętego. I takie przypadki też znam. I takich przypadków też doświadczyłem. I Bóg przez Ducha Świętego objawia. Ja sam osobiście przyjąłem od Ducha Świętego objawienie w sprawie tego, co się wydarzyło w życiu innych ludzi, innego człowieka, bo nie było świadków. Ale Duch Święty mi wszystko w szczegółach powiedział. Kochani, my musimy być podatni na działanie Boga. I zawsze potrzebujemy, żebyśmy działali w sposób zgodny z Pismem Świętym. Zawsze, żebyśmy byli poddani Bożemu działaniu i Bożym oświeceniom i Bożym wyjaśnieniom i Bożemu pokierowaniu. Więc patrzmy, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Zatwardziałych grzeszników upominaj publicznie, gdyż innych może to odstraszyć od złego. Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Widzimy, jak Pismo Święte mówi? Jeżeli jest godny zaufania, postępuje właściwie, to doceń to. Doceń to. Jeżeli niewłaściwie postępuje, bądź ostrożny. Patrz, czy jest w tym szczerość, czy jest w tym oddanie, czy jest w tym Boże działanie, czy jakieś ludzkie. Dlatego musimy podchodzić w zrównoważony sposób do tych wszystkich rzeczy, które wokół nas się dzieją. Przyjdzie ktoś, zacznie mówić, a to i to i to i tam, to i to i nasłuchasz się i zawsze trzeba posłuchać też drugiej strony, prawda? I było takie zdarzenie, pewien rozjemca Żyd z pochodzenia tak wysłuchiwał takich różnych wypowiedzi ludzi z tej gminy żydowskiej, no i przyszła żona, zaczęła narzekać na swojego męża i tam wypowiedziała rabinie, a on robi to. No, rabin wysłuchał, mówi, no masz rację. A później przyszedł mąż i powiedział, słuchaj, a moja żona to robi tak, rabinie. I zaczął opowiadać, a jest plotkara i taka i to, i wydaje bez przerwy pieniądze i nic mi nie zostaje. No, ty masz rację. No, oni odeszli, a żona tego rabina przychodzi i mówi, słuchaj, ty jej przyznałeś rację, jemu przyznałeś rację? Jak to tak? On mówi, a ty też masz rację. Kochani, my musimy się nauczyć wypośrodkowywać nie w taki ludzki sposób, bo wychodzą właśnie takie komedie, ale w Boży sposób. Czy Bóg wie, jak to było? Doskonale wie. Bóg doskonale wie, jak to było. Dlatego musimy być wyćwiczeni w rozróżnianiu tego, co jest prawdą, a co nie. Potrzebujemy takiego ducha rozróżniania, jak otrzymał Salomon. Że kiedy jedna matka przyszła i druga matka przyszła i tam z dzieckiem była sprawa, wiecie o tym. Jego decyzja pochodziła z mądrości od Boga. I wtedy raptownie się okazało, kto jest matką prawdziwą. Jeśli powiesz coś w imieniu Jezusa Chrystusa, powiesz słowa, które zostały ci objawione przez Ducha Świętego, ja kiedyś do jednego człowieka też powiedziałem, z objawienia Ducha Świętego mówiłem, a ty zrobiłeś to, to, to i tamto. No tak. Ale gdybym powiedział, że ktoś mi powiedział, to by powiedział, nie, absolutnie, w żadnym wypadku. Podsłuchiwałeś? Nie, absolutnie. Zakładałeś podsłuchy? Nie, absolutnie. Politycy powiedzieli. A później, kiedy ich za rękę złapali, robiłeś to, tak. Ale to było uzasadnione, to było takie, wiecie. Taki jest człowiek. Dlatego potrzebujemy wyćwiczenia. Do służby dla Pana potrzebujemy być wyćwiczeni. Bo czasami te same rzeczy, które mamy do zrobienia i w ten sam sposób mamy je zrobić, ale zrobimy je z miłością, zupełnie inaczej brzmią. Prawda? Zupełnie inaczej brzmią. To już to tradycyjne, nie wiem, już parę razy to powtarzałem, ale jeszcze powiem. Kiedyś syn wyjechał z domu i napisał do rodziców list, przyślijcie mi pieniądze, bo potrzebuję na życie. List przyszedł, ojciec otworzył, przyślijcie mi pieniądze, bo mi potrzebne na życie. Jak on takim tonem pisze, nigdy mu nie dam żadnych pieniędzy. Matka mówi, czekaj, daj mi list. Otworzyła ten list i mówi, kochani rodzice, przyślijcie mi trochę pieniędzy, bo naprawdę nie mam już czego żyć. No to co innego ojciec mówi, tak to można wysłać. Rozumiemy, jak to działa? To samo powiesz człowiekowi, że ma się zmienić. Ale jak zrobisz to z miłością, to on się zmieni. Jak zrobisz to z nienawiścią, to on się nie zmieni, zatnie się. Dlatego do ojców jest powiedziane, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Pastorowie, nie rozgoryczajcie członków swoich, aby nie upadali na duchu. I to wam powiedziałem dzisiaj, i to jest napomnienie w sumie. Czujecie, że was rozgoryczyłem? A to wszystko jest po prostu uporządkowanie tego, co w zborze ma być zrobione. To wszystko jest powiedziane po to, aby Bóg nas ćwiczył osobiście przez swojego Ducha Świętego i przez coachów. Zawsze mi się śmiać chce, jak słyszę to słowo. Nie wiem, jakoś tak dziwnie mi się to kojarzy, tak z jakimś kożuchem czy z czym, nie wiem, jakieś takie dziwne słowo, tak, przez trenerów. To mentosy mi przypomina ten mentor. A trener to jest trener. Trenuje po prostu. Naprawdę poddajmy się naszym trenerom. Poddajmy się tym, których Bóg wysłał, żebyśmy zostali wyćwiczeni. Bo oni nie chcą nam zrobić źle. Oni chcą nas wyćwiczyć, żebyśmy pozycję zajęli. Żeby nas Pan później mógł wywyższyć. O to chodzi, żeby nas wywyższył. Ale jeśli już chcesz być wywyższony, to upadniesz. Bo żeby być wywyższonym, trzeba najpierw nauczyć się pokory. A wtedy można być wywyższonym. Wywyższyjcie człowieka bardzo pokornego. Będzie się głupio czuł. Będzie się dziwnie czuł. Nie jest przyzwyczajony do tej wywyższonej pozycji. Bo zawsze się uniżał. Jezus Chrystus był przygotowywany na ziemi do tego, żeby być wywyższonym. Ale on był wywyższony. Ale się uniżył. Widzimy, na czym to polega? Został powołany do dzieła. Do dzieła zbawienia ludzkości. I żeby to dzieło wykonać, musiał się nauczyć posłuszeństwa. I to jest napisane w Słowie Bożym. Musiał się nauczyć posłuszeństwa. Jesteś wybrany. Naprawdę wielu spośród was, jak tak spojrzę, to naprawdę sporo, zostało was wybranych przez Pana do konkretnych służb. Do konkretnego działania. Bóg was chce wywyższyć, napełnić was chwałą, podnieść was do godności. Ale najpierw trzeba się nauczyć pokory. Wiecie, aż głupio mi powiedzieć to, ale pewien prorok przyjechał do zboru i powiedział do mnie tak, a ciebie to ja wywyższę w oczach mojego ludu. Widzicie, jaki jestem wywyższony. Wiecie, powiem wam tak. Dziwnie się z tym czuję, prorocem, bo wiem, że ono się wypełni. Ale cały czas modlę się, Panie, daj pokory, żeby mnie to nie zgubiło. Żeby wywyższenie Twojego słowa nie zgubiło mnie. Bo przecież mogę do jeziora ognistego trafić. Jak się wywyższę, zwiastując innym, sam mogę zostać odrzucony. Apostoł Paweł to powiedział. Wiecie, ile pastorów w piekle widzieli ludzie, którzy mieli tam widzenia, którzy byli tam przeniesieni? aż w pewnym momencie zacząłem wątpić w swoje zbawienie, wiecie? Jak sobie poczytałem. I się bałem o swoje zbawienie, że ja raczej nie będę zbawiony. Teraz mnie Bóg zaczął pomału potwierdzać, od niedawna zaczął mi potwierdzać, że jestem zbawiony, że imię moje jest zapisane w Księdze Żywota. Jestem naprawdę Bogu, ale to naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że to potwierdził. Dlatego, że się boję być wywyższającym się i pysznym człowiekiem, aż się boję. I dlatego ćwiczmy się nawzajem. Naprawdę ćwiczmy się nawzajem. Jeden drugiego ćwiczmy. Abyśmy zajmowali tą właściwą pozycję przed Bogiem. Przed Bogiem można być tylko uniżonym. Jezus Chrystus jest Panem i Władcą. Jezus Chrystus jest Królem. Jezus Chrystus jest Bogiem. A kiedy się pojawia przed obliczem swojego Ojca Niebiańskiego, to jest wielce uniżony. Wszyscy, którzy tam byli, widzieli. Jezus Chrystus tak się zachowuje wobec swojego Ojca. Dlatego wywyższa go Ojciec ponad wszystko. I daje mu imię ponad wszelkie imię. I na jego imię zegnie się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Zgadzamy się z tym? Dlatego pokora wiedzie do wywyższenia. Pokora wiedzie do służby. Poddanie się przyprowadza nas do wypełnienia woli Bożej. Amen.